jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, chciałbym pogratulować wam wszystkim pierwszego ukończonego dnia na pielgrzymce. Nie wiem, czy było wam trudno, czy było nietrudno. Ja pamiętam, jak któregoś razu na łowickiej pielgrzymce już po pierwszym dniu mieliśmy tak dosyć z moimi znajomymi, że naprawdę rozważaliśmy sytuację taką, że może by jednak wrócić na pieszo do Łowicza. No, na szczęście zostaliśmy i doszliśmy do końca. Ale moi drodzy, pierwszy dzień za nami, przed nami kolejny. Mam nadzieję, że pierwsze bąble są poprzebijane i ranki się ładnie goją. Ale również mam nadzieję, że wszyscy dobrze bawili się w Makowie na apelu. Bardzo mile wspominam ten czas i nie ukrywam, że to jest jedno z takich mocniejszych moich wspomnień z łowickiej pielgrzymki. No dobrze, to spróbujmy dzisiaj, moi drodzy, zmierzyć się z kolejnym tematem. Nie jest on prosty, ponieważ dotyczy samej osoby Ducha Świętego. My teoretycznie wiemy, że jest Duch Święty. Wiemy, że On działa. Ale jaka jest nasza konkretna wiedza na Jego temat? Katechizmowo większość z nas pewnie powie, że jest to po prostu trzecia osoba Trójcy Przenajświętszej. A co mówi nam Pismo Święte? Jak to było z Duchem Świętym? W Starym Testamencie nie działał Duch Święty? Nie był obecny? Pojawił się dopiero w dniu zesłania? W dzień Pięćdziesiątnicy? Otóż, moi drodzy, jak uważnie przyjrzymy się i będziemy czytać Pismo Święte, to od samego początku możemy znaleźć takie fragmenty w Starym Testamencie, które mówią nam o obecności Ducha Świętego. Ponieważ jeżeli wierzymy w Boga Trójjedynego, to zakładamy, że Trójca istniała od początku. Nic nie zmieniło się w istocie samego Pana Boga. On od początku był Trójcą. Od początku działał Duch Święty i Bóg Ojciec, ale także Jezus Chrystus. To dopiero na przestrzeni historii zbawienia. My jako ludzie odkrywamy, że był czas, kiedy objawiał nam się tylko Bóg Ojciec. Był czas, kiedy objawiał nam się w 100% Syn Boży, a teraz objawia nam swoją obecność Duch Święty. Mówimy o trzech osobach, ale ciągle o jednym Bogu, który od początku funkcjonuje, działa i objawia swoją miłość do nas jako trójjedyny Bóg. W Starym Testamencie, jak wnikliwie zaczniemy czytać m.in. proroka Izajasza czy proroka Ezechiela, to zauważymy, że wielokrotnie ci święci, natchnieni autorzy, odwołują się do obecności Ducha Świętego i opisują go, czy jego przyjście, porównując do wody. I między innymi u proroka Izajasza w 44 rozdziale czytamy tak. Nie bój się, sługo mój Jakubie, bo rozleję wodę po spragnionej glebie i zdroję po wyschniętej ziemi. Przeleję ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo na wszystkich potomków. Z odpowiedzią zaraz przychodzi nam prorok Ezechiel, który mówi dalej. I już nie będę na przyszłość ukrywał oblicza mego przed nimi, kiedy ducha mojego wyleję na Izraelitów. I tych fragmentów, moi drodzy, w Starym Testamencie jest naprawdę bardzo dużo. Ale w każdym prawie momencie, kiedy wspominamy Ducha Świętego, mowa jest o wodzie. Duch Święty zawsze był gdzieś związany z wodą. Duch Święty ma być rozlany w sercach ludzi, ma być wylany. To przyjście, obietnica Ducha Świętego porównywana jest najczęściej właśnie do pustyni, która ma być nawodniona. I kiedy, moi drodzy, w Nowym Testamencie doświadczamy już realnie obecności Ducha Świętego i przeżywamy już Jego obecność z tą świadomością po Jego zstąpieniu na apostołów, możemy wywnioskować kilka bardzo ciekawych cech Ducha Świętego, bo mówimy, że Duch Święty jest osobą, a skoro jest osobą, to powinien mieć rozum i wolną wolę. I czy tak faktycznie jest? Rozum to zdolność osoby do poznawania, dokonywania oceny, do samookreślenia siebie i świata, a wolna wola to zdolność do zajmowania stanowiska, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, udzielania się, udzielania przebaczenia, doświadczenia miłości. Czy w takim razie teksty Pisma Świętego opisują nam Ducha Świętego jako osobę? Zobaczmy. Pierwszy list do Koryntian czytamy tak. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Czyli Duch Święty chce udzielać. On chce udzielać. A w liście do Rzymian znajdujemy taki fragment. Proszę was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga. I w Dziejach Apostolskich czytamy. Przeszli przez Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bityni, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. I w innym fragmencie Dziejów Apostolskich. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co jest konieczne. Widzimy, moi drodzy, w tych fragmentach bez wątpienia, że opisy osoby Ducha Świętego noszą znamiona osoby, która ma rozum i wolną wolę. Czyli Duch Święty bez wątpienia jest osobą. Jest kimś konkretnym. Nie jest żadną siłą, przejawem działania Boga, jakąś atmosferą albo jakimś nastrojem, ale jest osobą. W jeszcze innym miejscu, w Dziejów Apostolskich, w 10 rozdziale czytamy tak. Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego Duch. Poszukuję cię trzech ludzi. Zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Widzimy, moi drodzy, że Duch Święty ma wolę, ma uczucia i ma moc. Jawi nam się jako konkretna osoba. Kiedy zastanowilibyśmy się, jakie są relacje między Duchem Świętym, Bogiem Ojcem a Synem Bożym, to wydaje mi się, że jest taki fragment z prefacji o Trójcy Świętej, którą słyszymy właśnie w dniu zesłania Ducha Świętego, która streszcza nam dokładnie to, co dzieje się we wspólnocie tych trzech osób, które jawią nam się jako Pan Bóg. W tej prefacji czytamy tak. Ty, Bóg Ojciec, z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym, jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Tak samo, moi drodzy, wyznając naszą wiarę, co niedzielę powtarzamy, wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Zobaczmy, moi drodzy. Bóg w piękny sposób objawia nam prawdę o osobie Ducha Świętego. Łatwo nam jest zastanowić się nad tym, kim jest Bóg Ojciec. Łatwo nam jest mówić o osobie Syna Bożego. Ale kiedy myślimy, że przecież Duch Święty jest również osobą, z którą mogę wejść w relację, to rodzi się pewien problem. Ten problem, moi drodzy, również mnie zastanawia. Dlaczego tak jest, że nie mamy takiej dobrej relacji z osobą Ducha Świętego, że trudno nam jest zrozumieć samą osobę i wejść z nią w relację. Przecież Duch Święty ma rozum i ma wolną wolę. Jest Bogiem pomiędzy nami. Jest Duchem, który stąpił na nas, byśmy poznawszy Go, odkryli prawdę o Ojcu i o Synu. A ile razy, moi drodzy, stajemy na modlitwie i prosimy Ducha Świętego, modlimy się do Niego bezpośrednio, rozmawiamy z Nim, próbujemy wejść w jedność z Duchem Świętym. W Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, możemy powiedzieć, że apostołowie, czy pierwsze kościoły, doświadczały bardzo mocno Ducha Świętego. Czytaliśmy przed chwilą, Duch Święty powiedział, Duch Święty zabronił, Duch Święty posłał, Duch Święty wybrał. A dlaczego tak się dzieje dzisiaj, że nie doświadczamy tak bezpośrednio osoby Ducha Świętego? Chciałbym, moi drodzy, dzisiaj byście zastanowili się, kim dla ciebie jest Duch Święty. Jak ty odkrywasz osobę Ducha Świętego? Kim on dla ciebie jest? Ile czasu w twojej modlitwie zajmuje osoba Ducha Świętego? Jeżeli jest tak, moi drodzy, że Duch Święty dzisiaj dla ciebie jest kimś odległym, kimś niepojętym, kimś, kogo nie rozumiesz, nie odczuwasz, to nie dzieje się nic złego, ponieważ w nas jest tyle przeszkód, tyle sprzeczności, które nie pozwalają nam doświadczyć osoby Ducha Świętego, że nie ma się co dziwić, że dla wielu z nas może mówimy o jakiejś wielkiej tajemnicy Jego obecności. Myślę też, że zdecydowana większość osób, myśląc o modlitwie do Ducha Świętego albo rozważając Jego osobę, ma na myśli zaraz jakieś grupy charyzmatyczne, msze z modlitwą o uzdrowienie, widzi osoby, które uwielbiają Pana Boga, podnosząc ręce do góry, modląc się językami albo prorokując, czyli mówimy o jakichś nadzwyczajnych modlitwach do Ducha Świętego. A przecież Duch Święty działa tu i teraz tak, jak chce. W kolejnych konferencjach będziemy o tym jeszcze mówić, wrócimy do tego tematu. Zobaczymy, czym są charyzmaty Ducha Świętego i jak ten Duch Święty działa. Dzisiaj stawiamy sobie to pytanie. Kim jest Duch Święty? Czyli dowiedzieliśmy się, że jest konkretną osobą, która ma rozum i która ma wolę. I nie bez kozery wczoraj w konferencji zadawałem tobie pytanie o sens twojego pielgrzymowania i o sens twojego życia. Dlatego, że jestem przekonany o tym, że Duch Święty, który zna ciebie bardzo dobrze, wie, kim jesteś i gdzie jesteś dzisiaj, zaprosił cię w sposób indywidualny nie tylko do wspólnego pielgrzymowania w Łowickiej Pieszej Pielgrzymce Młodzieżowej, ale przede wszystkim zaprosił cię do tego, byś w swoim życiu doświadczył Jego obecności. Po co? By twoja wiara została umocniona, byś stał się człowiekiem duchowym, byś stał się człowiekiem wiary. Pomyśl dzisiaj również w chwili ciszy o tym, kim jest Duch Święty dla ciebie. I wróć jeszcze do tego, co mówiliśmy wczoraj. O tęsknotach twojego serca. Czego tak naprawdę ci brakuje? Co jest w twoim sercu? Bardzo często zdarza się tak, moi drodzy, że na modlitwie otwiera się w nas jakaś taka przestrzeń, która zaraz wypełnia się jakimiś wspomnieniami. My to czasami nazywamy rozproszeniami. I mamy taki wewnętrzny dyskomfort, że chcemy się modlić, a w głowie pojawiają nam się przeróżne myśli. Bardzo często jest tak, że kiedy stajemy do modlitwy i rozpoczynamy nasze wejście w relacje z Panem Bogiem, to Duch Święty wydobywa z głębi naszego serca to, co w tym sercu jest czasami może nawet niepotrzebne, albo co stoi w centrum naszego życia, a zasłania nam faktyczny obraz Pana Boga. Pewnie każdy z was kiedyś słyszał to zdanie, że jeżeli postawisz w centrum swojego życia Pana Boga, albo postawisz Go na pierwszym miejscu, to wszystko inne zajmie swoje miejsce. Duch Święty buduje w naszym sercu tron chwały Bożej. I jeżeli Bóg siedzi na tronie tej chwały w moim sercu, to faktycznie wszystko będzie miało swoje właściwe miejsce. Ale jeżeli na tronie naszego serca posadziliśmy kogoś innego albo coś innego, albo coś nam się wpycha nieustannie na ten tron, to Duch Święty w dyskretny sposób, dając nam różnego rodzaju obrazy, dając nam różnego rodzaju pragnienia, pokazuje nam, że jest w nas jakiś nieporządek. Kim jest ten Duch Święty w takim razie w twoim życiu? Kim jest Duch Święty? czy budujesz z Nim jakąś więź, relację. Spróbuj podczas tej drogi dzisiaj również znaleźć chwilę ciszy i popatrzeć bez żadnych słów na osobę Ducha Świętego, która w sposób indywidualny dla Ciebie objawia swoją obecność. I spróbuj dzisiaj pomodlić się do Niego, odezwać się do Niego i powiedzieć Mu: Duchu Święty, objaw mi prawdę, kim jesteś w moim życiu. Kim jesteś w życiu mojej rodziny i kim jesteś w życiu całego Kościoła. Pan Jezus dał obietnicę, że kiedy przyjdzie Duch Święty, wszystkiego nas nauczy i doprowadzi nas do poznania pełnej prawdy. A tą prawdą, moi drodzy, jest Chrystus zmartwychwstały. Więc Duch Święty, który objawia nam siebie jako osoba wolna, rozumowa, chce pokazać nam prawdę o Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu. I zaprasza Cię dzisiaj do wejścia w piękną relację z Nim samym. Bo przecież wiemy, że Bóg jest miłością, więc Duch Święty również jest miłością. Więc pozwól dzisiaj, by Duch Święty objawił Ci prawdę o sobie samym. Stwórz Mu przestrzeń, postaraj się o ciszę i pozwól, by On, który jest miłością wiekuistą, który objawia nam prawdę o Bogu, Ojcu i o Jezusie Chrystusie, mówił dzisiaj do Twojego serca jak oblubieniec do oblubienicy. Usłysz prawdę o Duchu Świętym, kim On jest w Twoim życiu. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień upłynie Wam dobrze, że pogoda dopisze i że Duch Święty, który jest obecny w Waszych sercach, będzie Wam nieustannie objawiał sens Waszego życia i prawdę o sobie samym. Do zobaczenia na Facebooku, czekam tam na Was i życzę dalszej dobrej drogi. Niech w Was i w Waszym trudzie będzie uwielbiony Pan Jezus. Amen.